Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy na prezydenta RP, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak się pani na Pomorzu podoba? Od wczoraj, w zasadzie od weekendu pani tu spędza czas i przekonuje mieszkańców do tego, że panią warto poprzeć w wyborach.
Tak, tak. Byłam w Tczewie, byłam w Sztumie, wczoraj w Malborku i dzisiaj jestem w Trójmieście.
I jak mieszkańcy panią przyjmują?
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wczoraj w Malborku było bardzo dużo osób. Nie pomieściliśmy ich w sali. I przyszło dużo też młodych osób. Przyprowadzili swoich rodziców, bo znają mnie z TikToka i bardzo im się podoba to, co mówię. I było to bardzo wzruszające. Dużo młodych ludzi, którzy mówią, że właśnie chcą robienia, chcą innej polityki i takiej, która jest o nich, o ich problemach, o załatwieniu ich spraw, a nie o tej ciągłej awanturze i przepychance, którą widzą na sali sejmowej.
O tę inną politykę zapytam, a gdzie jeszcze pani dzisiaj w Trójmieście bieja to busikiem, tak bym powiedział, bo widziałem przed budynkiem radia zaparkowany samochód. No nie jest to bus.
Nie,
taki
nie
wielki,
jest to bus.
Jak to niektórzy kandydaci w latach poprzednich próbowali, pani skromnym samochodem. To gdzie jeszcze dzisiaj, w Trójmieście?
Dzisiaj będziemy na konferencji prasowej pod Europejskim Centrum Solidarności. Będziemy w Gdyni w miejskiej hali targowej i na spotkaniu otwartym w Gdańsku w Domu Technika. Zapraszam państwa na 18:00.
Aha, czyli można przyjść, miejsca
można
są
przyjść,
jeszcze.
Można przyjść, oczywiście, tak. Miejsca nie są rezerwowane, więc po prostu zapraszamy, to jest spotkanie otwarte, każdy może przyjść, każdy może zadać pytanie, nie cenzurujemy pytań, każdy z państwa może pytanie zadać i uzyska odpowiedź. Na pewno nie będę uciekać na hulajnodze ani żadnym innym sprzętem.
Ani rowerem Mewo. Dobrze, to jak ta inna Polska, inna polityka powinna wyglądać, skoro mieszkańcy o tym mówią i o to pytają, tak jak to rozumiem, to co pani mówi, to co pani im odpowiada, jaka jest pani propozycja na inną politykę?
Moja propozycja to wyjście wreszcie z tego bagna, w którym ciągle politycy kłócą się o to samo. Moja propozycja to, żebyście państwo przestali się dawać szantażować ciągłemu tłumaczeniu, że trzeba głosować na mniejsze zło z zatkanym nosem, bo a nuż wygra ten drugi. Ja chcę budować Polskę, w której to wasze potrzeby są stawiane w centrum, w której postawimy tamę absurdalnym pomysłom ograniczenia pieniędzy na ochronę zdrowia, która i tak jest najgorzej dofinansowana w Europie. To jest postawienie tamę absurdalnym pomysłom Sławomira Mentzena na wprowadzenie płatnych studiów albo na karanie kobiet za to, że zaszły w ciążę z gwałtu. To jest wreszcie zrobienie porządku na rynku kredytowym w Polsce, bo kredyty w Polsce, te na mieszkania, są jednymi z najdroższych w Europie. Banki w nieskończoność mogą się paść kosztem naszego bezpieczeństwa, kosztem marzeń młodych ludzi, kosztem możliwości oszczędzania na przyszłość, bo nikt nie postawił temu tamy. Ja zaprezentowałam projekt ustawy, który po prostu wprowadzi górny limit marż na kredytach hipotecznych. Możecie państwo sprawdzić, jak na tym zyskacie, bo na mojej stronie biejat2025.pl znajdziecie kalkulator, który wam pokaże, ile oszczędzicie, a gwarantuję, że będzie to prawie połowa wartości waszego kredytu.
Ale to jest, rozumiem, ewentualny projekt prezydencki.
Tak, jako projekt inicjatywy prezydenckiej, bo nie wszystkie rzeczy da się rozwiązać ustawą, nie wszystkie problemy można załatwić tak łatwo, ale ten akurat tak. Do tej pory kolejne rządy wolały dopłacać bankom z budżetu państwa, zamiast wreszcie zadbać o to, żeby przestały czerpać zyski kosztem naszego bezpieczeństwa i kosztem szansy młodych ludzi na założenie rodziny. Czas z tym skończyć.
Pani marszałek, tak po kolei spróbuję to omówić z panią o tej polityce zdrowotnej chwilę. Mm-hmm. Pomówmy, bo składka zdrowotna dla przedsiębiorców, no to jest coś, co wzbudziło w ostatnich dniach wielkie emocje. Ten projekt prędzej czy później trafi do Senatu.
Tak,
i
mamy
pani będzie pewnie głosować. I podniesie pani rękę za czy przeciw?
Oczywiście przeciw. Oczywiście przeciw, bo spójrzmy na fakty. Fakty są takie, że Polska wydaje około 5% PKB na ochronę zdrowia. Średnia europejska to jest 10%. Mamy fatalną jakość profilaktyki. Odkąd ta ustawa przeszła w Sejmie, ludzie na ulicach, jak ze mną rozmawiają, jak do nich podchodzę, to mówią mi przede wszystkim o tym, że dla nich to jest skandaliczne, że kiedy na CITO muszą się umówić do specjalisty, to dostają termin za 2 lata, w najlepszym wypadku za rok. A że są, czują się oszukiwani, bo płacą składkę zdrowotną uczciwie, a jednocześnie, kiedy potrzebują opieki lekarskiej, to i tak muszą wyłożyć drugi raz pieniądze z własnej kieszeni, bo muszą pójść do prywatnej ochrony zdrowia.
W koalicji jesteście totalnie niezgodni w tym zakresie.
Niestety,
to znaczy Trzecia Droga, Platforma Obywatelska raczej, no wiemy jak głosowały, bo głosowanie w Sejmie się odbyło,
tak.
Raczej były za...
Proszę spojrzeć...
Zwiększenie tej składki, tak. Lewica przeciw.
Tak, i proszę spojrzeć na absurdalną argumentację Szymona Hołowni, który opowiada o tym, że to jest robione w imię tych najbiedniejszych osób na jednoosobowej działalności gospodarczej. Wspomina o fryzjerkach, kwiaciarkach, szewcach. Tylko osoby, które na jednoosobowej działalności gospodarczej zarabiają od 3 do 5 tysięcy miesięcznie, zaoszczędzą na tej zmianie może 100 zł miesięcznie. Osoby, które zarabiają po 50 tysięcy miesięcznie, prezesi banków, lekarze, prawnicy, zaoszczędzą 20 razy tyle, do 2 tysięcy miesięcznie, kosztem Funduszu Ochrony Zdrowia. I kto się potem będzie ustawiał w tych wydłużających się kolejkach do coraz gorszej jakości ochrony zdrowia?
To
no
jak
ci jedno przedsiębiorcy
to być rozwiązane?
Powinniśmy przede wszystkim skończyć z robieniem prezentów dla najbogatszych i skończyć z systemem, w którym najbogatsi mogą sobie optymalizować podatki, przechodzić na ryczałtowe płacenie składek, a zacząć wprowadzać system, który po prostu traktuje wszystkich sprawiedliwie.
Powiedziałbym, że mówi pani jak Adrian Zandberg.
Jestem przedstawicielką Lewicy i będę zawsze stała przy takim systemie, który dba o osoby biedniejsze i o klasę średnią.
To po co był ten rozłam kilka miesięcy temu na Lewicy, skoro dzisiaj te
musi pan o to pytać Adriana Zandberga. Musi pan pytać o to Adriana
głosem.
Zandberga, ponieważ ja przekonywałam partię Razem do tego i spędziłam wiele tygodni, żeby ich przekonać, że zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji, która jest trudna dla Lewicy i w Polsce i na świecie, dzielenie się, mnożenie się przez podział jest po prostu nierozsądne. Niestety nie udało mi się przekonać moich kolegów i stąd ja zdecydowałam się razem z moimi koleżankami, posłankami, senatorką Górską zostać w klubie Lewicy, bo uważam...
Ja o to Adriana Zandberga, przepraszam, pytałem, no i on mówił o to, że no nie może być w koalicji, która robi i podejmuje decyzje, z którymi oni się nie zgadzają po prostu.
No ale czy Adrian Zandberg nie zgadza się z wprowadzeniem renty wdowiej, która pozwoli tysiące starszych osób
akurat
wyprowadzić
akurat o rencie wdowiej z nim nie rozmawiałem, jak
czy
przypuszczam,
Adrian
pewnie
Zandberg
by się zgadzał.
Adrian Zandberg nie zgadza się z wprowadzeniem wolnej wigilii, którą wprowadziliśmy od tego roku na wniosek Lewicy? Czy nie zgadza się z tym, żeby zmienić definicję zgwałcenia, bo dzięki nam ta definicja została wprowadzona po to, żeby żadna kobieta nie musiała się tłumaczyć przed sądem, że to nie była jej wina, że ktoś jej zrobił krzywdę. My wprowadziliśmy teraz przeszedł przez rząd projekt ustawy, który 10-krotnie do 10 miliardów rocznie zwiększa finansowanie na budowę mieszkań na wynajem. Projekt flagowy Lewicy i to jest na razie jedyny projekt mieszkaniowy, jaki wyjdzie z Sejmu. I to jest ta lewica, którą ja chcę współtworzyć. Lewica, która nie siedzi na ławce rezerwowej i krytykuje wszystko w czambuł, która po prostu, tylko taka, która po prostu zakasuje rękawy i bierze się do roboty.
Nawet jak musi też zacisnąć zęby czasem przy
czasem
tym
trzeba zacisnąć zęby,
rękawów,
czasem
tak?
Się przegra, tak jak przegraliśmy w Sejmie w sprawie składki zdrowotnej, ale ta walka się nie skończyła. Przed nami Senat, przed nami prezydent. Ja nie złożę rękawicy, dopóki to będzie możliwe, bo moim celem jest tworzenie państwa opiekuńczego, państwa, które działa, którego nie trzeba się wstydzić tu i teraz, a nie za mityczne 20 lat, kiedy być może objawi nam się z nieba idealnie kulisty 100% lewicowy rząd.
To jeszcze, przepraszam, dwa zdania o tej składce zdrowotnej. Na tak. Najbliższym posiedzeniu Senatu to będzie głosowane, no bo teraz piłka po stronie Senatu. Coś
tak.
Pani nam może powiedzieć?
Z tego, co mi wiadomo, na razie nie ma takich planów. Prawdopodobnie będziemy to procedować za 2 tygodnie. Ale tak jak mówię, to są informacje, jakie mam na dzisiaj, więc zobaczymy. Jutro
ale terminy raczej tak
komisje.
Wskazują na to, że jeszcze w kampanii wyborczej ten temat
tak,
w Senacie się
tak,
pojawi.
Tak, takie mam informacje z tego, co jutro musiałaby się zebrać Komisja Zdrowia, żeby procedować tę ustawę, gdyby ona miała wejść do porządku obrad w środę, kiedy zaczynamy posiedzenie Senatu, więc raczej, skoro jeszcze nie ma takich informacji, to raczej w tym tygodniu nie będziemy się tym zajmować.
O co pani walczy w tych wyborach i z kim pani tak naprawdę konkuruje? Kto jest głównym konkurentem, konkurentką
dla
pani?
Ja walczę o to, żeby uzyskać jak największe poparcie dla mnie jako kandydatki progresywnej, jako kandydatki lewicowej. Walczę o to, żeby przekonać wyborców, że powinni rozliczać polityków z ich obietnic, że powinni przestać dać się szantażować. Walczę o to, żeby budować politykę, która skupia się na rozwiązywaniu problemów, a nie na ciągłych przepychankach. I wiem, że coraz więcej osób do tego przekonuje. Być może tego jeszcze nie widać w sondażach, ale widać to bardzo wyraźnie po spotkaniach wyborczych, po reakcjach na ulicach. I nie mówię tylko o dużych miastach, jak Gdańsk czy Gdynia, ale mówię właśnie o Sztumie, o Tczewie, o Malborku, gdzie naprawdę i na ulicy przychodzą, wiedząc, że gdzieś będę, przychodzą ci młodzi ludzie, przyprowadzają rodziców, przychodzą starsze osoby. Chcą usłuchać i chcą wprowadzić właśnie te rozwiązania, o których mówię. Ograniczenie kosztów kredytów, dobra ochrona zdrowia. Prawa kobiet są również dla nich ważne i dla kobiet, i dla mężczyzn.
No, te prawa kobiet, jakbyśmy o spełnionych obietnicach albo niespełnionych obietnicach mieli mówić, prawach kobiet i tak dalej, można by dużo ironizować.
Oczywiście,
ale
oczywiście,
to jest już temat
tak,
omówiony
ludzie
wielokrotnie,
są na to wkurzeni, tak.
Więc nie chcę go teraz rozwijać.
Ale to jest właśnie o tym, czy chcemy, żeby dalej te sprawy były odkładane na półkę, czy wyborcy chcą dać też sygnał swoim politykom, którzy są w rządzie, że domagają się przyspieszenia tych spraw. Bo to jest też głosowanie za tym. Czy chcecie państwo, żeby te dobre zmiany przyspieszyły, żeby traktować poważnie postulaty, ale, z którymi wyście też szli do wyborów w 2023.
Ale ma pani takie poczucie, że taki przeciętny obywatel, przeciętny wyborca ma takie doskonałe rozeznanie i pełną świadomość tego, jak wyglądają sprawy koalicyjne, czy on jednak wkłada panią do jednego wora? No pani jest politykiem koalicji rządzącej dzisiaj i to pani ma spełniać te obietnice. Dla ludzi często nie ma znaczenia to, czy się Hołownia z Czarzastym i z Tuskiem dogadali.
Akurat ludzie bardzo dobrze rozumieją, kto, na przykład w kwestii praw kobiet, bardzo dobrze rozumieją, kto stoi po stronie praw kobiet i kto to prawo do przerywania ciąży walczy, a kto je blokuje. I niezależnie od różnych płomiennych mów Szymona Hołowni na spotkaniach otwartych, fakty pozostają takie, że ludzie to wiedzą, że ustawa wprowadzająca legalną aborcję, którą Lewica złożyła zaraz na pierwszym posiedzeniu Sejmu tej kadencji, upadła głosami Trzeciej Drogi, że to oni blokują dobre zmiany. Wymawiając się często tym, że w Pałacu Prezydenckim zasiada konserwatywny prezydent i że ich zdaniem nie ma sensu nic robić. Dlatego też tak ważne jest, żeby w tych wyborach rzeczywiście się zmobilizować. Wiem, że to może być trudne po tym maratonie wyborczym, który przeszliśmy ostatnio. Ale ja do tego zachęcam, żeby się zmobilizować i zagłosować zgodnie z własnym interesem, zgodnie z własnymi przekonaniami, także po to, żebyśmy wreszcie zaczęli wychodzić z tego klinczu między Platformą i PiS-em, którego najlepszym, moim zdaniem, ilustracją była ostatnie show pana Kaczyńskiego z panem Giertychem na mównicy sejmowej. Kiedy stali przekrzykując się, obrażając się wzajemnie, a ludzie, którzy to oglądali, czuli głównie zażenowanie.
No, to prawda. Tak myślę, że to zażenowanie
tak jest.
Było duże. Ale wracając trochę do tego, o czym pani przed chwilą powiedziała. Jakiś czas temu tutaj w tym studiu była pani Joanna Senyszyn, też kandydatka na prezydenta, no raczej lewicowa niż prawicowa, i mówiła, że że to taka wymówka, że na biurku prezydenta powinno leżeć 300 projektów ustaw i po jego stronie powinna być piłka i niech on się tłumaczy z tego, że czegoś nie podpisuje.
Ja tak uważam, mówię tak od samego początku tej kampanii.
To dlaczego nie pchacie tych projektów? Nie ma zgody w koalicji co do tego?
Jeśli chodzi o projekt dotyczący ustawy o przerywaniu ciąży, to niestety nie ma zgody, ponieważ blokuje ją PSL i blokuje ją Polska 2050. I to jest dramat, dlatego że wie pan, ja uważam, że naprawdę to jest też symboliczna sprawa, ta aborcja. To prawo do przerywania ciąży, prawo do godności popchnęło bardzo wiele kobiet, ale też mężczyzn do urn wyborczych w 2023 roku. Wyrok pseudo-Trybunału Konstytucyjnego zakazujący aborcji z przyczyn wad płodu wyciągnął na ulicę tysiące ludzi w mniejszych i większych miastach. I opowiadanie dzisiaj, że musimy czekać nie wiadomo na co, robić dodatkowe referenda, żeby zmienić prawo, które zmiany chcą w większości obywatele, nawet dużo tych, którzy głosują na PSL i PiS, jest po prostu hipokryzją. Trzeba to po prostu wprowadzić i tyle. I to naprawdę jest kolejne doniesienia prasowe, pokazują też, jak to jest ważne. Niedawno w Gazecie Wyborczej czytaliśmy artykuł o kobiecie z Łodzi, która w szpitalu klinicznym uniwersyteckim przeszła gehennę, ponieważ najpierw nie chciano jej powiedzieć pełnej prawdy na temat stanu jej ciąży, a potem, kiedy domagała się przerwania ciąży ze względu na jej zdrowie i życie, została zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. Do tego prowadzi zakaz aborcji w Polsce. To jest po prostu o tym, jak traktujemy kobiety, jak traktujemy naszych obywateli i jak traktujemy też rodziny, bo ten konkretny przypadek to była decyzja rodziny podejmowana w trosce o dziecko, które już mieli, w trosce o ich przyszłość, w trosce o stan, o też o to dziecko, które miałoby się urodzić bardzo ciężko chore.
Pójdę pod prąd trochę i zapytam tak przekornie, to dlaczego według sondaży przynajmniej, no nie widać pani chociażby na podium w tych wyborach, czy gdzieś w górze tabeli, tylko raczej te sondażowe wyniki pokazują, że może pani liczyć na... No, śladowe ilości poparcia, tak bym powiedział.
No oczywiście te sondaże nie są satysfakcjonujące.
Skoro to, o czym pani mówi, jest tak ważne dla społeczeństwa, no bo też badania pokazują, że rzeczywiście mieszkańcy Polski chcieliby zliberalizowania tych przepisów.
Tak, i chcą dobrej ochrony zdrowia, chcą lepszej dostępności mieszkań.
Dlaczego to się nie zazębia? Dlaczego to się nie spina? Dlaczego 1+1 nie daje 2 w tym wypadku?
Z dwóch powodów, moim zdaniem. Pierwszy powód to jest to, o czym mówiłam i to bardzo wyraźnie też wybrzmiewa w moich rozmowach z ludźmi, że ludzie żyją w tym terrorze straconego głosu, że uważają, że jak nie zagłosują na tego, który jest w czole stawki, to ten głos będzie stracony i przegrają, być może przegramy w cudzysłowie z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Więc chcę, dlatego przekonuję państwa, żebyście tego nie robili, bo jeśli będziecie tak głosować zawsze, to nigdy nic się nie zmieni.
Ale pani przekonuje państwa, że tak powiem, a państwa przekonuje też lider lewicy Włodzimierz Czarzasty, który pytany o pani szanse wyborcze mówi, będzie czwarta.
No, ale tu widzi pan, to jest różnica pokoleń moim zdaniem między nami. Ja jestem dużo większą optymistką i też wiem, jak duże znaczenie ma dzisiaj i jak bardzo może zmienić wyniki sondaży, nawet na ostatniej prostej, właśnie internet. Mówiłam o tym, że dużo osób do mnie przychodzi coraz więcej na spotkania, bo zobaczyli mnie na TikToku, bo podoba im się to, co mówię, podoba im się mój program. I oczywiście jestem też na spotkaniach otwartych, jestem w terenie, jestem w mediach tradycyjnych, ale dzisiaj wybory wygrywa się także w mediach społecznościowych i one mogą zmieniać zupełnie kolejność stawki w ciągu zaledwie kilku tygodni. Więc dzisiaj moim największym zadaniem jest dotrzeć wszędzie tam, gdzie są wyborcy. I w terenie, i w internecie, i w tych tradycyjnych mediach publicznych czy prywatnych. I dzisiaj moim zdaniem to jest to dotarcie do jak największej liczby osób i przekonanie ich, że nie muszą głosować ze strachu, że nie muszą głosować z zatkanym nosem, bo w pierwszej turze też nikt nie wygra, nikt nie dojdzie do 50%, więc spokojnie mogą oddać głos na mnie.
To do ilu procent dojdzie w pierwszej turze Magdalena Biejat?
Nie będę, nigdy nie lubiłam hazardu i nie będę się z panem zakładać.
Ale ja się proponuję zakładu, ja moim tylko pytam, zadaniem, do ilu procent pani dojdzie w tych wyborach.
Zrobię wszystko, żeby ten wynik był jak najlepszy.
A jakbym zapytał inaczej, na której pozycji pani te wybory w pierwszej turze skończy?
Jeszcze raz, mam zamiar skończyć na najlepszej możliwej pozycji. Walczę o to, żeby ona była jak najlepsza, ale też zachęcam państwa, żebyście po prostu przyjrzeli się temu, co mam wam do zaoferowania i spojrzeli też na to, kim ja jestem, bo w przeciwieństwie do innych polityków, ja nie zmieniam zdania jak rękawiczki. Nie przestaję głosić tych poglądów,
które głoszę.
Jest
pani też za krótko w polityce,
głoszę,
żebyśmy mogli się przekonać o tym, bo
jestem
to...
parlamentarzystką od 2019 roku. Od 2019 roku byłam posłanką, senatorką, jestem wicemarszałkinią Senatu. Przeszłam kilka już kampanii wyborczych. Miałam okazję być i w opozycji, i wspierać koalicję rządzącą. Zawsze stałam na tych samych pozycjach. Czasem, jak w przypadku ochrony zdrowia, głosując przeciwko tej koalicji, bo nigdy nie będę stała nigdy nie zdradzę swoich wyborców. Nigdy nie będę udawała, że jestem kimś, kim nie jestem. Zawsze możecie liczyć na to, że będę stała po waszej stronie. Po stronie pracowników, po stronie kobiet, po stronie młodych ludzi.
I tutaj musimy się zatrzymać. Bardzo dziękuję pani marszałek za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Magdalena Biejat, kandydatka lewicy na prezydent Ta RP, z którą rozmawiał Kuba Kaługa, na zegarach niemal za 11 minut, godzina 9.